początku września wybrałem się na spacer nad Wisłę, rzekę Wisłę, w miarę blisko źródeł. Czy poznajecie to miejsce, które jest na zdjęciu? Gdzie to może być, jak jest blisko źródeł? Hermanice, no bardzo blisko. Proszę? Skoczów, bardzo dobrze, Jola Lorek wygrała jakiś konkurs, nie, jeszcze nie wiem jaki, ale niech będzie. Tak, wybrałem się na ten spacer, wiecie, bardzo lubię patrzeć na królowe rzek Polski, na Wisłę. Tego dnia, to była gdzieś w 6:30, byłem bardzo taki strapiony, bo dręczyło mnie pytanie, co dalej. Jakie jest moje powołanie i jak mam wykorzystać ten czas tutaj na ziemi, który mi pozostał. I muszę wam powiedzieć, że bardzo lubię zadawać to pytanie. Boże, co ja mam jeszcze w życiu zrobić? Podnieście ręce do góry, kto takie pytanie zadaje Bogu? Co jeszcze go czeka? Jakie ma powołanie? Co ma zrobić? Witek się uśmiecha, bo no, taka sytuacja życiowa. Ale generalnie lubicie zadawać Bogu pytania, czy nie? Tak, ale entuzjazm, szok. Jak na polskich Polaków, to całkiem niezły ten entuzjazm. Tak czy inaczej, zadawałem Bogu to pytanie i lubię takie miejsca, bo łatwo się w nich myśli, prawda? Rzeka Wisła jest dla mnie dobrym miejscem do zadawania tego pytania, bo swoim zasięgiem obejmuje całą długość naszego kraju i stała się dla mnie takim symbolem dopełnienia się czasu. I za każdym razem, kiedy na nią patrzę, czasami jadąc do Warszawy przejeżdżam przez jakiś most, bo zazwyczaj wjeżdżam od wschodniej strony, patrzę na tą rzekę i zdaję sobie sprawę, że droga ma swój koniec. I tak też jest z naszym życiem. Jesteśmy na jakimś etapie. No i to życie w pewnym momencie będzie miało ten punkt kulminacyjny. I tamtego dnia w Skoczowie nad rzeką, nad Wisłą, otworzyłem Biblię, zadając Bogu to pytanie, co mam robić, Boże? Na co mam wydać czas swojego życia, na przykład następną dekadę, jeżeli dasz mi tyle lat, to co mam robić? No i zobaczcie, co przeczytałem wtedy. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. Prowadź mnie według Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg mój, Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję. Bardzo się ucieszyłem na te słowa. Lubię taką sytuację, kiedy człowiek nie wie, co będzie i czuje się wtedy bezradny. Jest za mały, żeby zrozumieć to, co nadchodzi. No i tego dnia trafiły do mnie te słowa. Bardzo mnie ucieszyły i chciałbym zwrócić Waszą uwagę na niektóre z nich. Autor psalmu mówi, daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Co to znaczy? To znaczy, że istnieje coś takiego jak Boże drogi w naszym życiu. A skoro są Boże drogi, to są też jakie drogi inne? Nasze, ludzkie, tak? Tutaj Rafał we wstępie do tej prezentacji powiedział, że będziemy mówili o koleinach umysłu, to, że człowiek przez wiele lat myśli w jakiś określony sposób i czasami trudno zmienić swój sposób myślenia. No my dzisiaj będziemy poruszać się właśnie w tych dwóch obszarach. Z jednej strony są nasze ludzkie drogi, jakieś standardy naszego myślenia, narzucone nam przez kulturę, przez wychowanie. To jest sposób myślenia czy system wartości, który wybiera większość z nas czy z naszych rodaków. To są ludzkie drogi. No ale dowiadujemy się z tego psalmu, że są też drogi Boga, które można poznać, tak? Bo psalmista mówi, daj mi poznać te drogi. Ludzkie drogi znamy, takie standardy myślenia znamy, wiemy, na czym zależy na przykład przeciętnemu Polakowi, tak? Do czego on dąży, w jaki sposób to można osiągnąć. To są te drogi ludzkie, ale są też drogi Boże, które zazwyczaj wyglądają zupełnie inaczej niż te ludzkie. I autor psalmu prosi Boga w modlitwie, Boże, daj mi poznać, zrozumieć, czy nawet nauczyć się tych Twoich ścieżek. Skoro tak, skoro człowiek, który miał głębokie, wieloletnie doświadczenie Boga w swoim życiu, mówi, że musi je poznać, musi się ich uczyć, to znaczy, że nie są one oczywiste. Zazwyczaj, kiedy przychodzimy na nasze wspólne spotkanie, nie wiem, czy spodziewamy się czegoś takiego, że usłyszymy coś, co będzie dla nas czymś przełomowym. Zazwyczaj nam się wydaje, że już wszystko w życiu słyszeliśmy i ktoś tutaj ze sceny będzie powtarzał prawdopodobnie w kółko to samo. Ale tak nie jest, bo jeżeli mówimy o Bożych drogach, to nawet ludzie z głębokim doświadczeniem Boga w swoim życiu muszą to poznać, chcą tego doświadczyć, chcą się tego nauczyć. Więc Boże drogi nie są częścią naszego świata, to znaczy nie są wpisane w naszą kulturę na przykład. Są czymś, co powinno nas zaskoczyć, kiedy o nich usłyszymy. Boże drogi nie są też częścią ludzkiej natury, czyli są czasami wbrew naszym doświadczeniom. Mogą wydawać się dziwne. I chociaż nie są częścią naszego świata, kultury czy natury ludzkiej, to jednak ich ślad znajdujemy wokół nas i czasami nam się o nich przypomni. Raz na jakiś czas przypominamy sobie albo uświadamiamy, że te Boże drogi istnieją. Pamiętam, jak odszedł mój przyjaciel do wieczności wiele lat temu. Ale to był na chwilę taki przebłysk w umyśle. Zobaczyłem Boże drogi, że gdzie wszyscy zmierzamy. Dzisiaj go nie ma wśród nas, ale taka jest prawda, że za jakiś czas nikogo z nas nie będzie. Będzie po nas tylko krzyż na nagrobku i tyle tutaj na ziemi. Raz na jakiś czas nam się przypomina o Bożych drogach. Widzimy jakiś ślad tego Bożego sposobu myślenia, tej perspektywy, ale nie jest to wpisane w świat, który widzimy na co dzień, tak? Bo świat się raczej łudzi, że życie jest tutaj wieczne i się nie ma się co martwić tam, co będzie później. 10 dni temu zatrzymałem swój kajak, będzie następne zdjęcie, na jednej z wielu takich piaszczystych wysepek na Wiśle, było to w okolicy Bydgoszczy. Był to równo 750 km rzeki Wisły, ma w sumie ona 1047 km długości. I staram się co roku wybrać na kilka dni na Wisłę i płynąć następny etap. I kiedy to robię, kiedy płynę, przypominam sobie, że moje życie na ziemi ma swój początek, ma swój koniec. No i dokładnie jestem w jakimś punkcie na tej linii. To zdjęcie jest zrobione na 750 km z 1047. I na chwilę sobie przypominam o tym wszystkim. I wiem, że któregoś dnia dopłynę do morza. Jeżeli Bóg da, to za 2 lata to się wydarzy. Któregoś dnia dopłynę do morza, czyli dokończę pewnej drogi. No i nasze życie też jest taką drogą. Któregoś dnia dopłyniemy do celu tej ziemskiej wędrówki. Więc są w naszym życiu Boże drogi, jest Jego perspektywa na życie. I są też ludzkie ścieżki i ludzka perspektywa na życie. Autor psalmu prosi, mówi: Boże, daj mi poznać Twoje drogi. Zazwyczaj patrzymy na te ludzkie, po ludzku patrzymy na wszystko. Daj mi popatrzeć z Twojej perspektywy. Naucz mnie tych ścieżek. I tym właśnie tutaj się zajmujemy. Poznajemy Boże drogi i uczymy się, jak nimi iść. Bo co z tego, że powtórzę Wam kolejny raz tą samą teorię na temat Boga, czy życia chrześcijańskiego, czy czegokolwiek. Jakie to ma znaczenie dla życia człowieka? Psalmista miał głębokie pragnienie poznać Bożą ścieżkę i się jej nauczyć. No i na to możemy poświęcić ten czas wspólnego rozważania Bożego Słowa. Przyjrzymy się dzisiaj kilku scenom z Ewangelii i odpowiemy sobie na to pytanie, jakie to są te Boże drogi, jak można na nie wejść, jak można się ich nauczyć. I to jest wspaniała przygoda. Można to porównać do człowieka, który jedzie w głębokich kolejnach przez wiele lat swojego życia i nagle ma okazję, żeby zmienić kierunek. Albo idzie utartą ścieżką, którą dobrze zna, wszystko się powtarza. A teraz nagle nauka Jezusa, Jego życie czy Jego słowa zachęca, żeby zmienić tor jazdy. Mam nadzieję, że dzisiaj tego doświadczymy. Więc wybrałem kilka scen z Ewangelii. Zobaczymy, ile uda nam się dzisiaj przeczytać. Na razie scena pierwsza, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Całe miasto było zebrane u drzwi. Jezus uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami. A gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei. Chciałbym dzisiaj wskazać na pewne ścieżki, którymi chodził Jezus. Są to Boże ścieżki, które można poznać i można się też ich nauczyć. Jaką ścieżką chodził Jezus? Czego możemy się od Niego nauczyć? Zwróćmy uwagę na sam początek tego tekstu. Widzimy, że służba Jezusa przyciągała wielkie tłumy. Tak? To się dzieje w jednym z mieszkań, domów. Jezus tam uzdrawia, wypędza złe duchy. Całe miasto zebrane jest u drzwi tego domu. Jest mnóstwo tych, którzy mają jakieś potrzeby. I wydawałoby się, że służba Jezusa odnosi jakiś sukces, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą z tego skorzystać. Nagle Jezus ma wielki wpływ na wielką liczbę ludzi. Dla przeciętnego człowieka był to znak, że Jezus zajmuje się czymś, do czego jest powołany, tak? Bo odnosi sukces, czyli to przynosi niesamowite rezultaty. I uczniowie Jezusa, którzy mu towarzyszyli, patrzą na te tłumy i myślą: Jezus robi dokładnie to, czym powinien się zająć. Jakie jest zdziwienie uczniów, kiedy Jezus nagle, bez ostrzeżenia, wychodzi z tego domu i znika. Uczniowie są bardzo zdziwieni. Mówią: dlaczego? Czy coś złego się stało? Że Jezus opuścił ten posterunek, na którym służył ludziom i zniknął. No i uczniowie na czele z Szymonem Piotrem szukają Jezusa, w końcu go znajdują i mówią z taką pretensją w głosie: dlaczego wyszedłeś? Przecież wszyscy cię szukają, wszyscy cię potrzebują. Wracaj. To jest typowe ludzkie myślenie i taka ludzka ścieżka. Jezus powinien robić to, co zaspokaja potrzeby innych ludzi. Wszyscy cię szukają, jesteś bardzo potrzebny, jesteś dobry w tym, co robisz, więc rób to dalej. A Jezus odpowiada: nie wracam tam, nie będę już tutaj tego robił. Jezus pokazał tego dnia uczniom, że nie jest na ziemi po to, by robić to, co chcą inni. I to bardzo ważna lekcja dla uczniów. Jezus pokazał, że jest na ziemi nie przede wszystkim po to, by zaspokoić wszystkie potrzeby ludzi. Tego ranka Jezus nie pozwolił tak naprawdę, żeby oczekiwania innych kierowały Jego życiem. I wielu ludzi dzisiaj żyje pod wielką presją, taką samą presją, jaką tamtego dnia odczuwał Jezus. Presją oczekiwań i potrzeb innych ludzi. I wydawałoby się, że dla Jezusa nie ma innego wyjścia, jak wrócić do Kafarnaum i uzdrowić resztę, która czeka w kolejce. No ale czytamy, że poszedł dalej. To znaczy w Kafarnaum została kolejka przed tym domem ludzi nieuzdrowionych. Pozwolił na to, żeby byli dalej chorzy. I uczniom nie mieściło się to tego dnia w głowie. Ludzkie ścieżki to jest ścieżka myślenia. Uczniów powinien wrócić, powinien dalej służyć, bo są potrzeby. Jezus pokazuje, że istnieje lepsza ścieżka, którą on idzie, ścieżka, Boża ścieżka. Chociaż jego służba wyglądała jak sukces, pasowała do jego powołania jako Mesjasza, który miał uzdrawiać, miał pomagać biednym, strapionym, to Jezus przerywa tą służbę i znajduje czas, żeby się modlić i pytać Boga o to, co dalej. I kiedy uzyskuje odpowiedź, nie wraca już do tej wioski. Celem Jezusa nie było zadowolić ludzi. Celem Jezusa nie było zrobić to, czego oczekiwali. On miał zupełnie inny cel tutaj na ziemi. I gdyby tamtego dnia nie wyszedł, może stałby się w pewnym sensie niewolnikiem tłumów, niewolnikiem ich oczekiwań, ich potrzeb. Ale nie był winien tym ludziom tego posłuszeństwa. Nie miał być ich niewolnikiem. I podobnie jest z nami. Czasami stajemy się niewolnikami innych ludzi, ich oczekiwań i ich potrzeb. Oczywiście łatwo to źle zrozumieć, co powiem, ale mam nadzieję, że będziemy patrzeć na te prawdy z Bożej perspektywy. Czasami człowiek wybiera taką drogę bezrefleksyjnego spełniania oczekiwań innych ludzi. Przez wiele lat mojego życia i służby we wspólnocie myślałem dokładnie w ten sposób. To była taka typowa ludzka ścieżka, że jestem winny wspólnocie bezgraniczne oddanie. Ile by nie było potrzeb, ile by nie było oczekiwań, to moją rolą jest wszystkie je zaspokoić i spełnić. Ale to było bardzo płytkie myślenie. Jest lepsza ścieżka, to jest ludzka ścieżka i moje wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać ktoś, kto pełni moją rolę. Ale Bóg myśli jednak inaczej. Uczniowie tamtego dnia się nauczyli, że Jezus nie jest niewolnikiem tłumów i ich potrzeb. Celem Jego służby nie jest zaspokoić wszystko, czego chcieli ludzie. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, to On praktycznie cały czas miał postawę sługi. Ale nie dlatego, że musiał, nie dlatego, że ludzie tego oczekiwali, ale dlatego, że wybierał taką postawę względem ludzi. Nie musiał tego robić, ale chciał. W naszym kraju chrześcijaństwo często postrzega się w tych kategoriach, co muszę zrobić, czego nie mogę zrobić, co mi wolno zrobić, a czego nie wolno. Jezus to, co robił, robił dlatego, że chciał, a nie, że musiał. Co roku jadę na te kilka dni, żeby spłynąć Wisłą, kolejny odcinek. I co roku odczuwam tą samą presję ze strony ludzi. Na przykład zdanie, Dawid, powinieneś tam wziąć jakiegoś ze swoich uczniów. A ja mówię, nie biorę tam żadnego ze swoich uczniów. No to weź kogoś, żeby go zewangelizować. Ja mówię, nie wezmę nikogo, kogo będę tam ewangelizował. Bo nie jestem nikomu nic winien. Większość roku jestem dostępny 24 godziny na dobę i ci z was, którzy mają ze mną kontakt, wiedzą, że nie jest problemem zadzwonić do mnie nawet w nocy z jakimś pytaniem czy prośbą. Ale te 3 dni, zazwyczaj we wrześniu, nie jestem dostępny 24 godziny na dobę i staram się nawet tego telefonu nie odebrać. Nie jestem niewolnikiem ludzi, którym służę. Kiedyś tak myślałem, że to jest mój obowiązek i Bóg mnie z tego rozliczy. I ktokolwiek, cokolwiek ode mnie chce, o jakiejkolwiek porze i bez względu na to, jaka jest za to cena, to ja powinienem to zrobić jako dobry sługa. Ale to jest ludzkie myślenie, pewien stereotyp, pewna kolejna myślenia, z której dzięki Bogu już wyjechałem. I Bóg wcale nie oczekuje czegoś takiego ode mnie. Nie jestem niewolnikiem ludzi, którym służę. Jestem wolnym człowiekiem, który wybiera, żeby służyć. W zeszłym tygodniu byłem umówiony z kimś na kawę, z jednym z moich podopiecznych. Mieliśmy porozmawiać, ale tak się złożyło, że nadmiar pewnych obowiązków sprawił, że nie byłem w stanie. I kiedyś miałbym wielkie wyrzuty sumienia, że odmówiłem, że komuś jest przykro. Ale dlaczego tak ma być? Przecież w moim sercu nie ma braku troski o tego człowieka, nie ma braku miłości, nie jest tak, że mi się nie chce. Więc nie mam wyrzutów sumienia, po prostu nie miałem na to czasu. Przełożyliśmy to na następny tydzień. Bóg mnie nie powołał do tego, by być na każde skinienie ludzi, którym służę. To jest pewien błąd w założeniach. I Boża droga, którą mi wskazał, jest o wiele lepsza i o wiele dalej się nią zajdzie, kiedy człowiek we własnej wolności wybiera, żeby komuś z oddaniem służyć. Nie dlatego, że musi, nie dlatego, że takie ma obowiązki służbowe, tylko dlatego, że po prostu tego pragnie. Dla wspólnoty można zrobić lepsze rzeczy, nie biegając za zachciankami wszystkich. Tamtego dnia w Kafarnaum przed domem czekała kolejka potrzebujących i nie doczekali się tamtego dnia, aż Jezus do nich wrócił. Nie był ich zakładnikiem ich potrzeb i oczekiwań. I warto to dostrzec. Przejdźmy do naszej sytuacji. No nie jesteście w takiej sytuacji jak ja, więc spróbuję powiedzieć o waszej sytuacji. Jak rozglądam się wokół siebie na ludzi, to widzę sporo niewolników. I co mam na myśli? Na przykład widzę rodziców, którzy są niewolnikami własnych dzieci. To znaczy, to co dziecko chce, jest najważniejsze. I rodzic w ten sposób postrzega swoją rolę względem dziecka. To co dziecko chce, jest najważniejsze. To jak dziecko się czuje, jest najważniejsze. Zadowolić własne dziecko, to jest cel rodzica. Są to pewne kolejne myślenia. I w naszej kulturze, w tej dekadzie tak to wygląda. Zazwyczaj dzieci robią z rodzicami to, co po prostu chcą. I uważa się to za przejaw miłości, a powinno się uważać za przejaw braku rozsądku. Więc to są ludzkie ścieżki i tak większość naszych rodaków, no my też takie błędy oczywiście robimy, czy robiliśmy, ale są to ludzkie ścieżki i to wcale nie jest ani mądre, ani dobre dla dziecka. Można zrobić coś o wiele lepszego dla niego, niż robić wszystko to, czego on chce. I tylko machnie rączką i rodzic biegnie. Ludzie myślą, że to jest miłość, a tak naprawdę psują tych małych ludzi. Jakich niewolników jeszcze mogę dostrzec wokół siebie? No zdarza się, że pracownicy są niewolnikami swoich pracodawców. W mojej małej grupie, którą prowadzę, w młodszej, są ludzie, którzy żyją pod ogromną presją oczekiwań swoich szefów. I to jest niewyobrażalne. Jak wielka to jest presja. Jak oni każą biec do celu i realizować plan, który sobie założyli. Bardzo ambitny plan, z tym, że to ten młody człowiek musi tam dobiec, a nie szef. I oczywiście nie możemy powiedzieć temu człowiekowi, że ma zmienić swoje standardy czy zaniżyć swoje plany. To nie jest nasza rola, ale możemy uczyć się tego, jak Bóg myśli. Wielu ludzi ma w sercu, że trzeba spełnić wszystkie oczekiwania swojego pracodawcy. Tak jakby to był cel dla pracownika. Ale jest to płytkie i szkodliwe myślenie. Oczywiście szefowi należy się szacunek i szacunek do zadań, które nam on daje, ale nie oszukujmy się, naszym celem nie jest zadowolić go i spełnić wszystkie jego ambicje. Bo jak widzę cenę, którą trzeba za to zapłacić, to jest to zbyt wysoka cena. Są ważniejsze rzeczy niż spełniać oczekiwania ludzi. No, nie musimy się oszukiwać, w szkole jest podobnie. Mam dzieci w szkole podstawowej i widzę, jak to jest. Żyją pod ogromną presją całego systemu, który ma wiele wad. I żeby czasami zadowolić niektórych nauczycieli, dziecko musi zaprzedać swoje dzieciństwo. Musi płakać godzinami, żeby spełnić pewne oczekiwania. A dzieci nie są zakładnikami i niewolnikami szkoły i tego chorego systemu, żeby mu służyć na kolanach. Widzę po moich dzieciach, ich godność nieraz jest na krawędzi, przez to, jak muszą dużo poświęcić, żeby spełnić jakieś tam oczekiwania. Żeby było fair. Nauczyciele często stają się zakładnikami rodziców. Takie mamy czasy. I znowu rodzice wywierają ogromną presję na nauczycielu, jak on to śmie cokolwiek zrobić względem ich dziecka. Też wcale nie mają się dobrze, prawda? Taki jest świat, że każdy żyje pod jakąś wielką presją oczekiwań innych ludzi. Jezus odczuwał tą samą presję ze strony tłumów. Dlaczego odchodzisz? Jeszcze połowa kolejki jest nieuzdrowiona. Musisz do nas wrócić. Jezus odczuwał tą presję ze strony uczniów, którzy mówią, wszyscy cię szukają, wracaj, jesteś nam potrzebny. Jezus odczuwał tą samą presję ze strony swoich braci i swojej matki, o czym możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. Zobaczmy. Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu, twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Pewnego dnia wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora i odbili od brzegu. Piękna scena. Znowu pewna presja oczekiwań. Przychodzi do Jezusa matka, Jezusa i jego bracia i chcą się z nim widzieć. I kontekst wskazuje, że chcieli załatwić dwie rzeczy. Po pierwsze, uważali, że troszkę oszalał, bo powinien był inaczej rozegrać jakiś czas swojego życia, zająć się innymi rzeczami, a skoro ma takie dary i potrafi uzdrawiać i przemawiać do tłumów, chcieli zabrać go w miejsce, gdzie jego popularność wzrośnie. Myśleli, że dadzą mu dobrą radę i on pójdzie za nimi grzecznie. Ale Jezus nawet się z nimi nie zobaczył. Scena się kończy, zamyka, następna wsiadł do łodzi i odpłynął. Wielu ludzi żyje pod presją oczekiwań swoich rodzin. I wielu taką ścieżkę wybiera przez życie. Mamy jedno życie, a najbardziej przejmujemy się tym, co ktoś pomyśli, żeby przypadkiem kogoś nie urazić. Postępujemy wbrew sumieniu, wbrew przekonaniom, żeby kogoś nie urazić. Jezus na takie coś powiedział, to ja sobie płynę na drugą stronę. Znam naszą wspólnotę i wiem, że wielu z nas boi się, co sobie rodzice pomyślą, chociaż jesteśmy dorosłymi ludźmi. O ile jest to wyraz szacunku do nich, który im się należy, to w porządku. Ale często to nie jest wyraz szacunku, to jest tylko zwykły ludzki strach. I ludzie, którzy tak postępują, są sfrustrowani. Mają swoje przekonania, swoje myśli, chcą gdzieś dojść, ale boją się nadal swoich rodziców. Czy na pewno warto jedno życie wydać na spełnianie czyichś oczekiwań, być niewolnikiem czyjejś woli i opinii? Przez ostatnie lata widzę, że nasila się też zupełnie inny rodzaj presji, którego wcześniej nie dostrzegałem. Jest to presja, jaką człowiek sam sobie narzuca. I widzę to nawet w najmłodszym pokoleniu naszej młodzieży, nastolatkach. Jest wokół mnie wiele wspaniałych ludzi, o których można powiedzieć dziesiątki dobrych rzeczy, a oni uważają się za nikogo. Mają bardzo niską samoocenę. Uważają, że są nikim, uważali, że do niczego nie doszli. Uważali, że są najgorsi z tych, z którymi się porównują. I to są trzy kłamstwa, które sami sobie wmawiają. Presja, którą człowiek sam sobie narzuca, jakim powinien być, jak powinien wyglądać, jak powinien zarabiać, jaki styl życia powinien prowadzić. Więc nawet sami sobie gotujemy to nieszczęście i żyjemy pod wielką presją własnych oczekiwań. Może dlatego jesteśmy nieszczęśliwym narodem, bo jesteśmy tak naprawdę. Zewsząd jest presja, nawet sami sobie ją wkładamy na głowę. Wspaniali ludzie, którzy mają się za nikogo. Wysokie oczekiwania względem siebie, rosnące, coraz mocniejsze. Nieakceptowanie samego siebie takim, jakim jestem, jak wyglądam, jak pracuję, jak żyję. Więc ciągłe oczekiwania i ciągła frustracja, że nie spełniam własnych oczekiwań. I patrzę na to z boku i jest to bardzo przykry widok. Jest to swego rodzaju patologia. To tak jakby okaleczać samego siebie, jakby poniżać samego siebie. Więc jest wiele sposobów na to, żeby mówić, że jesteśmy wolni, a być niewolnikami tak naprawdę. Może jesteś niewolnikiem tłumów. No i twoim pokarmem jest zebrać aplauz od obcych ludzi, którzy wcale cię jakoś bardzo nie znają, nie zależy im na tobie, ale mieć od nich jakąś aprobatę. Zebrać od nich chwałę. To, że cię docenią, choćby w sieci, tak, mówiąc, że coś zrobiłeś pięknie albo dobrze wyglądasz, dadzą ci lajka czy cokolwiek tam. I tym się karmisz. Jezus pokazał, że to bardzo płytka droga, że istnieje lepsza. Może jesteś niewolnikiem opinii innych i ciągle się przejmujesz, co powiedzą inni. Jak ocenią ciebie, twoją wartość, wycenią cię na swojej skali, tej ludzkiej. Wycenią twoje życie, czy jest szczęśliwe, czy nie. Popatrzą na to, co masz, jak się ubierasz i cię jakoś tam sklasyfikują. Czy naprawdę nie szkoda naszego życia na przejmowanie się tym, co obcy o nas myślą? Jakie to ma znaczenie? I 2000 lat temu ludzie chodzili tymi samymi kolejnami myślenia, co my chodzimy. I mieli taką samą szansę wyrwać się z tych kolejnych dzięki Jezusowi, tak jak my mamy dzisiaj. Bo wcale nie jesteśmy skazani na takie myślenie. Może jesteś niewolnikiem własnych dzieci i twoim pokarmem jest zaspokajać wszystkie ich potrzeby i myślisz, że to jest wyraz miłości. Strach pomyśleć, co z nich wyrośnie. Wszystkie potrzeby, wszystkie zachcianki. Chociaż nie płynie dla nich z tego zbyt wiele dobra, to człowiek myśli, że to jest słuszne. I staje się niewolnikiem zachcianek swojego dziecka. Może jesteś niewolnikiem samego siebie. I to jest bardzo trudne doświadczenie. Musisz spełnić wszystkie swoje zachcianki. I chciałbyś mieć dyscyplinę, żeby nie musieć, ale tak naprawdę przywykłeś i musisz. I żyjesz spełniając to, czego pragniesz. Twoim pokarmem jest doświadczenie spełnienia służąc samemu sobie. To smakuje bardzo gorzko. Karmi człowieka na sekundy, potem zostawia pustkę, a jednak człowiek jest niewolnikiem samego siebie. W tym roku skończyłem spływ na 774 kilometrze Wisły. Do morza zostało mi 273 kilometry. I czas płynie. Dystans do mety jest coraz mniejszy. Tak samo jest z naszym życiem. Dekady sobie lecą za nami, mijają. Często to życie marnujemy, żyjąc dla spełniania oczekiwań innych ludzi. Marnujemy najlepsze lata swojego życia, przejmując się presją, jaką świat na nas wywiera. Jak widzę młodych ludzi w mojej grupie, którzy mają 20 kilka lat czy 30, to najlepsze lata ich życia mijają pod wielkim ciężarem. I nawet jak zdobędą wszystko to, co inni uważają, że człowiek w tym wieku powinien mieć, nawet jak wyglądają tak, jak inni uważają, że powinien wyglądać człowiek w wieku 30 lat, tak naprawdę spełnili oczekiwania innych ludzi. I co mają z tego dzisiaj? Nic nie mają. Dlatego warto jest z tych dróg ludzkich się wyrwać. Im wcześniej, tym lepiej, ale nawet jak człowiek jest na ostatniej prostej swojego życia, warto z tych kolein wyjechać. Do morza jest niedaleko. W przypadku wielu z nas jest bliżej do mety niż minęło od startu. I warto nauczyć się dróg Bożych przez życie. I uwolnić się, być wolnym człowiekiem. Chyba, że chcemy do końca naszych dni spełniać oczekiwania innych. Jezus w tej scenie, pierwszej scenie, pokazał, że celem życia nie jest spełniać ludzkie oczekiwania. Poszedł się modlić. Jakiś czas później powiedział Ewangelia Jana, 4 rozdział, powiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. To jest Boża droga przez życie. Nie będę żył pod presją oczekiwań innych ludzi. Nie spełnię marzeń, które oni uważają, że ja powinienem mieć, bo to jest głupia droga. Nie spełnię też własnej woli, bo człowiek też chce płytkich rzeczy, które są bez znaczenia często. Wybiorę inną drogę, Bożą drogę, taką, którą wybrał Jezus, którą pokazał Jezus, której chce się nauczyć. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Zostało mi do końca 273 kilometry. Każdemu z nas zostało ileś dni do końca. Może czas zapytać Boga, tak jak psalmista, pokaż mi Twoje drogi, Boże. Co ja mam zrobić na tej ziemi? Przecież te cele, które świat wskazuje, są bardzo małe. Zadowolić tych ludzi? Zadowolić rodzinę, która powie, no żyłeś tak, jak myśmy chcieli? Zadowolić swoje dzieci, które chcą samych głupot i marnować swój czas? To wszystko jest bez sensu. W otoczeniu Jezusa byli bardzo religijni ludzie, z którymi On nie lubił spędzać czasu. Bo oni wywierali ogromną presję, jaki człowiek, który kocha Boga, jaki powinien być, jak powinien się zachować, jaki powinien być pokorny, kiedy idzie. I wywierali taką presję, że ludzie się dostosowywali. Ubierali się w tą szatę pokory, ale to było wszystko pozorne. I Jezus do nich powiedział, że może ich uwolnić od tego, że Bogu wcale nie o to chodzi. Bo można też zmarnować życie na bycie religijnym, a z Bogiem raz w życiu nie rozmawiać. Niektórzy mają do celu o wiele bliżej już niż ja, a nigdy z Bogiem w swoim życiu nie rozmawiali, chociaż są bardzo religijni. Więc można zejść z tej ludzkiej drogi, wyjechać z tych kolein i spróbować innej drogi, zapytać Boga, Boże, czego Ty ode mnie chcesz? Co ja bym mógł z tym życiem zrobić? Rzucam oczekiwania innych ludzi, bo to jest głupie im służyć. Nie jestem ich niewolnikiem. Na co mam poświęcić resztę? W moim przypadku 273 km do mety. Jakie jest Twoje dzieło, które mam wykonać? Chciałbym na to poświęcić następny etap swojego życia. Wiecie, świat, który nas otacza, zawsze będzie miał swoje potrzeby i oczekiwania. Zawsze będzie wywierał na nas presję. Zawsze będzie chciał, byśmy byli jacyś tam. Zawsze nam będzie mówił, co to znaczy dobrze wyglądać, dobrze się zachowywać. Jedne rzeczy są modne, inne nie. I to się ciągle zmienia, ale świat bez przerwy będzie wywierał tą presję. I to się nie zmieni. Nie zmienimy tego świata. Za to możemy powiedzieć, jestem wolnym człowiekiem i mnie to nie interesuje, czego ty chcesz. Ciężar, który chcesz na mnie włożyć, jest bez sensu. Gdybym był niewolnikiem, twoim niewolnikiem, musiałbym nieść ten ciężar, ale jestem wolnym człowiekiem. więc nie będę go nosił. Nie interesuje mnie ta presja. Ponieważ nasz świat jest tak skonstruowany, że wszyscy wywierają na wszystkich presję i w szkole, i w domu, w pracy, gdziekolwiek, chciałbym na koniec przedstawić obietnicę Jezusa, którą złożył swoim naśladowcom. W tamtych czasach i zaraz jak chrześcijaństwo się rozwijało w Cesarstwie Rzymskim, presja była ogromna, na przykład w dziedzinie materialnej. Jaki standard życia powinieneś mieć? To była ogromna presja. I ludzie, czując tą presję, myśleli, no tak, skoro takie są standardy, musimy do nich dorosnąć, musimy poświęcić nasze życie, całe nasze życie ciężkiej pracy i coś wypracować, żeby coś pokazać tym ludziom, którzy na nas patrzą, chociaż im na nas nie zależy. I do takiego świata trafiały słowa Ewangelii, na przykład takie słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Te słowa są powiedziane w kontekście tego, co robili najbardziej religijni ludzie tamtego narodu. Wkładali na ludzi ciężar za ciężarem, co powinni, co muszą zrobić, żeby Bóg ich później przyjął do wieczności. A Jezus mówił, to są kolejny ich myślenia i czym prędzej wyjedźcie z tych kolejn. Powiedział o tych ludziach, że niby chwalą go całym swoim życiem, a nigdy go nie poznali osobiście. Jezus zaproponował alternatywną drogę, którą dzisiaj nazywamy w tym wykładzie Bożą drogą. Przyjdźcie do mnie, ja was pokrzepię, dodam wam sił, bo pójście za mną, bycie moim uczniem nie jest ciężkie, jest lekkie, nie jest gorzkie, jest słodkie. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I dzisiaj jesteśmy wolnymi ludźmi i możemy na taką drogę wejść. Świat gnębi naszą duszę przez presję w każdej dziedzinie. Religijni ludzie też gnębią nas, mówią, powinieneś to, powinieneś tamto. Wywierają presję, gnębią naszą duszę. A Jezus mówił, nie idźcie drogą tamtych ludzi, pójdźcie drogą za mną, stańcie się moimi uczniami, ja was nauczę Bożych dróg, które są lekkie i przyjemne. Więc stałem nad tą Wisłą miesiąc temu. Potem udało mi się nią popłynąć, chociaż wszystko wskazywało, że się nie uda w tym roku. Jednak się udało, bardzo się z tego cieszę. Ale tamtego dnia w Skoczowie ten psalm zakończył się tymi słowami. 25:12. Kim jest człowiek, co się boi Pana, takiemu on wskazuje, jaką drogę wybrać. Świat nam mówi, jaką drogę wybrać, żeby dojść do celów, które zakłada, że są słuszne. A Jezus mówi, ja ci pokażę inną drogę i inny cel. Tylko zacznij mnie pytać. Więc chciałbym zachęcić was na koniec do znalezienia czasu na to, co stało się w pierwszej scenie Ewangelii. Wszyscy czegoś chcą. A Jezus jednak wychodzi, idzie na miejsce pustynne, takie, gdzie był sam, mógł się skupić i modli się, pyta Boga, a co dalej? Jakie mam dzieło do wykonania? I słyszy odpowiedź. I nie wraca do Kafarnaum.